A dzisiaj naszym gościem profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Koalicji Polskiej, kandydat trzeciej drogi do Sejmu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Ukształtowała się trzecia droga. Trzecia droga miała mieć silne poparcie na wsi, a tutaj się okazuje, że Platforma też chce mieć poparcie rolników, ma Michała Kołodziejczaka na swoich listach. No i co? Będzie bratobójcza walka między formacjami opozycji demokratycznej o elektorat wiejski?
Nie, tutaj nie ma wrogów na opozycji i dobrze, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska postanowiła jednak się pokazać również w terenach wiejskich, bo poparcie Platformy na wsi jest niewielkie, tak mówiąc uprzejmie. I próba założenia jakichś agroklubów nie za bardzo się sprawdziło. Także oni pewnie doszli do wniosku, że pan Kołodziejczak, który jest osobą widzialną, zauważalną, może im w tym pomóc.
Ale kogo przyczynie pan Kołodziejczak? No tych, którzy ewentualnie mogliby na was zagłosować, na Polskie Stronnictwo Ludowe, na Koalicję Polską.
Pan Kołodziejczak może przynieść Platformie ludzi, którzy głosowali na PiS. A taka jest przeważająca większość wyborców wiejskich. W związku z tym on raczej odbiera PiS-owi. Nasz elektorat wiejski ogranicza się do przedsiębiorców rolnych. To znaczy i do tak zwanej, do tej grupy, która żyje z rolnictwa, a nie mieszka na wsi wyłącznie. A to jest zupełnie inny elektorat.
Jest, bo wieś polska bardzo dynamicznie się zmienia. To chyba się zmienia na lepsze, bo jest na pewno bogatsza niż była lat temu 10 czy 20. A to jest tak, że wy jesteście w pełni z Platformą, z Lewicą porozumieni, kto co bierze, kto jaką ma rolę w tej kampanii, czy jednak będą jakieś starcia, czy jakaś rywalizacja między wami, panie pośle?
Nie jesteśmy porozumieni, bo każdy ma trochę inne pomysły na przyszłość i każdy ze swoje pomysły będzie starał się przedstawiać. My jesteśmy partią centroprawicową, czy nasze ugrupowania oba są raczej centroprawicowe, od czego o Platformie czy Koalicji Obywatelskiej powiedzieć nie mogę. Natomiast jesteśmy w dobrych stosunkach z pozostałymi partiami opozycyjnymi, ale będziemy starać się przedstawiać ludziom, dlaczego warto głosować na trzecią drogę, a nie na inne partie.
Trzecia droga trochę się ogranicza, bo nie walczycie o zwycięstwo w tej kampanii. Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkaniach mówi, musimy być trzecią siłą polityczną, żeby zatrzymać Konfederację. To tak skromnie, panie pośle, skoro wy już sami uznajecie, że ani Platformy, ani PiS-u nie przeskoczycie.
No ale to chyba jest podejście realistyczne. Nie można opowiadać wyborcom, że przeskoczymy partię, która jedna podchodzi po 30% poparcia, a druga czasami podchodzi po 35% poparcia. Jak się ma między 10 a 15, no to w badaniach opinii publicznej. My zakładamy, że jest bardzo ważne, żeby trzecia droga dostała trzeci wynik w tych wyborach i w ten sposób zablokowała możliwość wejścia Konfederacji do rządu. My powinniśmy tam być tą siłą, z którą się tworzy rząd, a nie Konfederacja, bo to będzie miało bardzo złe skutki dla Polski.
A dlaczego? Donald Tusk, który wziął pana Michała Kołodziejczaka, który dla was był nie do przyjęcia, no dokładnie dla Szymona Hołowni, ale efekt jest taki, że dla trzeciej drogi Michał Kołodziejczak był zbyt radykalny, dla Donalda Tuska nie jest. To może tak samo być z Konfederacją. Po co Tuskowi trzecia droga, skoro może się z Mentzenem i Bosakiem porozumieć równie dobrze.
No ja mam nadzieję, że jednak pan przewodniczący Tusk patrzy na to inaczej, mimo że rzeczywiście były takie głosy wśród posłów jego partii.
Sławomir Neumann chociażby o tym mówił.
No mówił również pan poseł Nitras.
Też również, że z Konfederacją dlaczego nie?
Który powiedział na sali sejmowej, ja siedziałem bo zaraz obok, powiedział zaraz na sali sejmowej kiedyś, że zobaczycie, zwracając się do posłów Nowej Lewicy, zobaczycie po wyborach, stworzymy rząd z Konfederacją i wtedy wam pokażemy.
No i co, a wy się w takim rządzie zmieścicie? Wy, Konfederacja i Platforma, to jest możliwa układanka po wyborach?
Nie widzę takiej możliwości.
A dlaczego nie? Przecież macie bardzo bliski program. No jak, to do przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, jota w jotę macie program z Konfederacją.
No nie z Konfederacją już w tej chwili, panie redaktorze. Mamy z tak zwanymi wolnościowcami, którzy zostali z Konfederacji usunięci. I oni już nie są częścią Konfederacji.
No ale jak? Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, to samo hasło. Niskie podatki.
To było zawsze nasze hasło.
No aha, oni też je mają.
To było zawsze nasze hasło. To było nasze hasło w wyborach 2019 roku. Więc my jesteśmy konsekwentni za tym. I to jest jeden z przykładów, w którym mówimy, jeżeli chcemy robić referendum, to zadajmy pytania nie o przeszłość, tylko o przyszłość. I właśnie jedno z takich pytań w potencjalnym referendum narodowym chcemy, żeby było, czy chcecie mieć dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.
Na przykład i to samo chce Konfederacja. No jakby się patrzeć o bitwę o przedsiębiorców, to programowo i wy, i Konfederacja bardzo próbujecie tych przedsiębiorców do siebie zachęcić.
Ja mówię, to jest część wolnościowa, którą Konfederacja usunęła. Tak na przykład pan poseł Dziambor, który nie będzie startował w wyborach do parlamentu.
A Sławomir Mentzen nie jest wolnościowy?
Nie, pan Mentzen jest populistą i opowiada rzeczy, które są z punktu widzenia ekonomii kompletnie absurdalne. Na przykład, żebyśmy nie płacili podatków. No to brzmi fajnie. Ja też nie będziemy płacić podatków, bo to rząd żyje z naszych podatków. Tak, rząd żyje z naszych podatków. A jak nie będziemy płacili podatków, to z czego utrzymamy służbę zdrowia, oświatę, budowę dróg i tak dalej. No to jest populistyczny nonsens nieoparty na znajomości ekonomii.
A Donald
I my
Tusk
się
nie
pod
jest...
tym nie podpiszemy. I my się pod tym nie podpiszemy.
Dobrze, a Donald Tusk jest populistą, czy nie jest populistą?
Donald Tusk jest bardzo wytrawnym politykiem, który jak mu czasem wygodnie używa populistycznych chwytów również.
Panie profesorze, partia...
Ale nie jest populistą jako taki.
A formacja, która na jednych listach ma pana Kołodziejczaka i Partię Zielonych, to jest partia, która ma jakiś program, ma jakiś kierunek zmian, czy jest zbieraniną?
No to jest koalicja. To się nazywa Koalicja Obywatelska. To nie mówimy o partii. Koalicja Obywatelska ma ludzi, którzy mówią, że byli za piątką Kaczyńskiego, czy piątką dla zwierząt. I partię jednocześnie, która była kompletnie przeciw. Myśmy akurat wtedy połączyli siły z Agrounią, występując przeciwko piątce dla zwierząt, która była tak de facto piątką przeciwko polskim rolnikom, bo sugerowała, gdyby wprowadzić te ograniczenia, które były wtedy debatowane, to, że polscy rolnicy, którzy hodują drób i bydło, stracą na eksporcie drobiu i bydła eksportowanego
byli
dla muzułmanów i Żydów, stracą 10 miliardów złotych rocznie. I byśmy razem z Agrounią
A teraz Agrounia jest w platformie. Hipokryzja, synkretyzm, populizm, jak to nazwać?
Ja myślę, że to jest pewna desperacka próba zwiększenia poparcia w terenie, w którym Platforma poparcie ma znikome, czyli na wsi. To wygląda to dziwnie, ale to już jest kwestia władz Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, jak pogodzić te dwa, cośkolwiek odmienne podejścia, rozwiązań politycznych.
To jest ból głowy dla Platformy, dla Donalda Tuska. A dla was nie jest bólem głowy, że jesteście na jednej liście z Szymonem Hołownią, który także był za piątką dla zwierząt i także był przeciwko polskiemu rolnictwu i także popierał zniszczenie polskiego przemysłu przetwórstwa mięsnego i eksportu do krajów muzułmańskich? To panu nie przeszkadza?
Nie, ponieważ nie jest to część, że tak powiem, ideologii Polski 2050.
No jak to jest zielona partia? To jest partia, która popiera wszystkie postulaty klimatyczne Fransa Timmermansa. Wszystkie pakiety, które mają być prośrodowiskowe i udać się w rolnictwo. Cały pakiet popiera Szymon Hołownia. A wy?
My nie popieramy żadnych ograniczeń dla polskiego rolnictwa i występujemy bardzo ostro przeciwko temu, żeby na przykład ograniczać produkcję rolną, bo to jest absolutne szaleństwo. Uderza to w bezpieczeństwo żywnościowe całej Europy.
A Szymon Hołownia w Europarlamencie popiera.
Europarlamentarzyści mówią rozmaite rzeczy, natomiast akurat pakiet klimatyczny to został zaakceptowany przez rzekomo antyklimatyczny, czyli niedowierzający zmianom klimatycznym rząd PiSu, bo to pan premier Morawiecki podpisał się pod tymi dokumentami, a nikt z opozycji.
Dopiero co Europarlament głosował nad bardzo kontrowersyjnym prawem, które ma ograniczyć de facto, uderzyć w ograniczenie powierzchni upraw rolnych. I Róża Thun, która przedstawia, to jest przedstawicielka Szymona Hołowni w Europarlamencie, była za, a PiS było przeciwko, tak jak PSL zresztą w tym wypadku.
Tak, bo my jesteśmy absolutnie przeciwni temu. Nie odpowiadam za każdy poseł i europoseł podejmuje własne decyzje i za nie odpowiada.
Panie profesorze, jesteście w koalicji. Bierzecie Szymona Hołowni w całości, tak jak w małżeństwie. Jak w fuzji, nie, panie profesorze. Bierzecie nie. do domu i bierzecie pełną odpowiedzialność za ich poglądy. No.
Nie, ponieważ jesteśmy odmiennymi partiami, nie jesteśmy jedną partią, nie połączyliśmy się, nie dokonaliśmy fuzji, tylko idziemy w koalicji i pewne poglądy mamy odmienne i o tym jasnym językiem mówimy, mamy odmienne spojrzenie na pewne sprawy, ale mamy podobne czy takie same spojrzenie w wielu innych i dlatego idziemy jako koalicja. Nie połączyliśmy dwóch partii. Nie stworzyliśmy PZPR-u, jak w swoim czasie, tylko idziemy jako koalicja dwóch partii.
A po wyborach będą dwa różne kluby, jak rozumiem, o ile przeskoczycie próg wyborczy.
Tak, oczywiście, bo przecież jesteśmy odmiennymi bytami i można mieć koalicję. Koalicja Obywatelska też ma, składa się z kilku partii, które zachowują swoją odrębność, może nie na równych zasadach, ale zachowują.
No to mamy bardzo dwie ciekawe koncepcje, dwie ciekawe koalicje w sumie, które są dość szerokie, tak to powiedzmy. Z tych koalicji plus jeszcze Lewica wyłoni się rząd. Lewica chce, żebyście się umówili na rząd jeszcze przed wyborami. Jaka jest pana profesora opinia na ten temat?
Nie ma potem powodu, bo my się dogadamy i będziemy mieli większość sejmową, to się dogadamy i bo mamy pewne plany, jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o system edukacji i tak dalej. Mamy podobne zamierzenia w związku z tym.
Tak, o energetykę Szymon Hołownia chce likwidacji węgla do roku 30 za 7 lat.
No, ale to jest nierealne.
To kolejna nierealne, sprawa, ale... która was dzieli, a nie łączy, panie pośle, i to dość istotne.
To są sprawy bardzo szczegółowe. Jesteśmy za wprowadzeniem zielonej energii. Chcemy przywrócenia wiatraków na lądzie. Nie na zasadzie, tak jak było wynegocjowane ze społeczeństwem, czyli 500 metrów. Ta tak zwana ustawa 10H. Chcemy fotowoltaiki prosumenckiej z powrotem. Już przeprowadziliśmy przez Sejm ustawę o biogazowniach.
Chcemy energetyki jądrowej. Opalaniem węglem w domach. Zakażecie to, jak chce Szymon Hołownia, czy pozwolicie ludziom palić także węglem?
Chcemy likwidacji kopciuchów to jest wprowadzane tylko zbyt powolnie i z całą pewnością będziemy odchodzić od węgla na przestrzeni kilku lat. Znaczy, ja wątpię, czy uda się to zrobić do roku 30. Po prostu trzeba na to patrzeć realistycznie. Należy zastąpić nawet w Danii, która jest wyjątkowo zielona, uważają, że odejście od innych źródeł energii może nastąpić w najlepszym razie u nich, a oni są dużo bardziej zaawansowani, do 35 roku, gdzie 75% energii ma być produkowane z biogazowni. Ale oni są bardzo zaawansowani. Po prostu ten proces jest nieunikniony, ale potrwa dłużej niż się wielu osobom wydaje, no bo taka jest rzeczywistość. Ale trzeba to robić. I trzeba to koniecznie robić. I nie opowiadać, że mam węgla na 200 lat, jak niektórzy politycy PiS-u.
Mówili, chociaż pamiętam, jak był kłopot z węglem, to nawet Adam Bodnar napisał artykuł dla Gazety Wyborczej, gdzie dowodził, że dostęp do węgla jest prawem konstytucyjnym każdego Polaka, więc nie wiem, czy zabranie nam węgla nie jest załamaniem konstytucji, panie profesorze, zdaniem waszego kandydata do Senatu w ramach paktu opozycyjnego. No ale to takie już didaskalia kampanii, jak politycy zmieniają zdanie, to bardzo dobrze widać w ostatnich dniach. To jeszcze kwestia referendum, bo to jest w tej chwili istotne dla Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj rano konferencja dwóch wiceministrów, którzy mówili, Tusk równa się wyprzedaż majątku polskiego. Pan profesor jakby odpowiedział na pytanie o prywatyzację? Należy prywatyzować, czy należy utrzymywać własność publiczną?
Ale co prywatyzować? Większość rzeczy, ile jest przedsiębiorstw państwowych? Chyba 17 czy 18, jeżeli dobrze pamiętam.
18,
To niech sobie będą.
No. Dobrze, a te spółki, które są akcyjne, a tam Skarb Państwa ma udziały, no na przykład Donald Tusk i jego rząd, gdzie był także PSL, przecież ministrem był Władysław Kośniak-Kamysz, sprzedał PKP Energetyka. Jak do władzy wrócicie, to z powrotem ją sprywatyzujecie, czy napisu odkupiło w międzyczasie, czy PKP Energetyka zostanie?
Odkupiło za dość poważne pieniądze. Notabene.
Trzeba było nie sprzedawać. Panie profesorze?
Nie ma powodu, żeby pewne przedsiębiorstwa były państwowe. Tak jak na przykład PiS stworzył państwową sieć hoteli. Nie bardzo wiem, jaka jest tutaj logika. Wszystkie przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym, pewna strategiczna infrastruktura, na przykład w energetyce to chodzi o gazociągi i ropociągi, chodzi o magazyny, chodzi o sieć dystrybucyjną i inne rzeczy, muszą być w rękach państwa.
No dobrze, PKP Energetyki, bo on jest symboliczny jednak.
W rękach państwa, ale nie wszystko musi być w rękach państwa, bo to jest kompletny bezsens. Większość strategicznych na przykład spółek energetycznych na świecie jest w rękach prywatnych. Są spółkami giełdowymi. Największe firmy, za wyjątkiem Saudi Aramco, ale tam jest inny system prawny, czy inny ustrój polityczny. Ale w Stanach Zjednoczonych, czy Exxon Mobil jest własnością rządu amerykańskiego? Nie. Czy British Petroleum, a teraz Beyond Petroleum, jest własnością rządu brytyjskiego? Nie.
A Orlen, Orlen powinien dołączyć do tych spółek i stać się w pełni prywatny, zbyć
akcje. Ale jest spółką giełdową. To nie znaczy, że rząd nie może mieć udziału w takich spółkach, albo nie mieć...
Ale może nie mieć pakietu kontrolnego, może nie mieć złotej akcji, może nie mieć innych mechanizmów, ale może mieć
złotą akcję. Na przykład Shell jest po części własnością rządu holenderskiego. No więc to nie jest niemożliwe, tylko chodzi o to, że większość innych spółek powinna być prywatna. Są takie nacjonalistyczne szaleństwa. Ja pamiętam, jak Amerykanie chcieli kupić znaną i według Francuzów absolutnie strategiczną dla Francji spółkę i w związku z tym Francuzi tej spółki nie sprzedali. A jaka to była spółka? Danone. A co Danone robi? Jogurty. No więc można i dojść do takich absurdów. Tam było po prostu antyamerykańskie nastawienie. Amerykanom francuskiego jogurtu nie sprzedamy. Tylko, że to jest irracjonalne. Największym, jeśli chodzi o prywatyzację, to było największe za czasów rządów AWS-u, w którego część ludzi obecnych w PiS-ie była.
AWS-u i Unii Wolności. Nie zapominajmy, bo tam przecież wicepremierem był Leszek Balcerowicz. Dzisiaj no, chyba...
A ministrem sprawiedliwości był Lech Kaczyński. No
tak,
i...
ale nie wiem, o ile dobrze pamiętam, no, mogę tak, się mylić, no. Ale resort sprawiedliwości za prywatyzację nie odpowiada, a wicepremier, minister finansów na prywatyzację ma wpływ co nieco większy, a chyba tak, ale Leszka Balcerowicza do PiS-u dzisiaj nie zapiszemy.
To prawda, tylko że to był rząd rzeczywiście składający się z rozmaitych partii, ale nikt wtedy przeciwko temu nie protestował. No i na przykład to, że myśmy sprywatyzowali banki w ogromnej większości, doprowadziło do tego, że mamy bardzo nowoczesny system bankowy. Teraz te banki wróciły ponad 50%, wróciły w ręce kapitału polskiego, ale na początku, kiedy u nas nie było żadnej wiedzy na temat, jak prowadzić takie instytucje w sposób nowoczesny, to był bardzo dobry ruch. I mamy system bankowy, w którego częścią był również pan Mateusz Morawiecki, bo w końcu pracował dla hiszpańskiego banku jako jego prezes przez wiele lat i uczestniczył aktywnie w prywatyzacjach jako doradca ministra Skarbu Państwa. W związku z tym to jest pewna hipokryzja, żeby się teraz mówić, że będziemy stali tutaj murem za polską własnością, podczas kiedy się uczestniczyło i zarabiało potworne pieniądze. Ja nie mówię o jego prywatnych pieniądzach, tylko dla banku z powodu pomocy w prywatyzowaniu polskich przedsiębiorstw.
Gdyby nie było zamówienia od Donalda Tuska, to nie byłoby i pieniędzy za prywatyzację. Wydaje mi się, że to jest ta kluczowa decyzja, a nie to, że prywatny bank na zamówienie rządu analizował prywatyzację. Wystarczyło nie prywatyzować i nie byłoby tych zysków. Panie profesorze, to historia chyba jest prosta.
Dla banku pana Morawieckiego, to tak. No, ale
dla banku zagranicznego podmiotu, którego prezes był Mateusz Morawiecki, to się akurat zgadza. Do tej pory, wydawało mi się, partie liberalne nie robiły nikomu zarzutu, że zrobił karierę w wielkiej korporacji.
Ale ja bynajmniej zarzutu z tego powodu nie robię, tylko że nie lubię hipokryzji, kiedy się mówi, że to ta zła opozycja chce sprywatyzować wszystko, kiedy aktywnie się uczestniczyło w prywatyzacji, kiedy ona naprawdę była na wysokim poziomie, bo teraz nie bardzo wiadomo, co mamy niby prywatyzować.
Panie profesorze, to już na koniec ostatnie pytanie. Donald Tusk, jeżeli uda się uzbierać większość z lewicą, z trzecią drogą, z koalicją obywatelską, to Donald Tusk będzie premierem takiego rządu, czy będzie kogoś innego forsować jako trzecia droga?
To będzie zależało od tego, jak się rozłożą głosy. Nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, ale w sytuacjach, kiedy jest konflikt między dużymi grupami, czasem mniejsze grupy zostają wytypowane, mają możliwość wysypowania premiera. Tak się już w polskiej polityce zdarzało i zdarza się to również w polityce w innych państwach Unii Europejskiej i nie jest to, więc wszystko się może zdarzyć.
Powiedział profesor Władysław Teofil-Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska, trzecia droga. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:33. Teraz szybka, krótka piosenka i zaraz potem wracamy do studia z tematem. Połączymy za chwilę ekonomię z polityką, ale już będziemy rozmawiać z kimś, kto nie startuje na listach wyborczych i ma pewien dystans do sprawy dzięki temu.